No a teraz naszym gościem, chociaż też i gospodarzem, pan Hubert Piątkowski, kierownik projektu Wawel, dziedzictwo dla przyszłości, Zamek Królewski na Wawelu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie dyrektorze, witam serdecznie.
Panie Hubercie, najpierw tak ogólnie powiemy o tym, co lubią najbardziej kobiety w pewnym wieku, a więc lifting. Wzgórze Wawelskie jest wiekowe, więc można powiedzieć, że ta cała wielka inwestycja, czyli ósma oś, priorytetowa ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, program operacyjny infrastruktury i środowisko 2014-2020, to taki jeden wielki lifting tego naszego dziedzictwa i skarbu polskiego, jakim jest Wzgórze Wawelskie.
O, dokładnie tak jest, tylko musimy się cofnąć do roku 2009, bo ten projekt, który teraz realizujemy, to trochę kontynuacja poprzedniej osi i poprzedniego rozdania środków unijnych. Wtedy żeśmy realizowali w latach 2009-2013 projekt remontu dziedzińca zewnętrznego i adaptację budynku na Centrum Promocji i Informacji i od tego żeśmy zaczęli. To, co widzimy za moimi plecami, czyli cały wygląd w tej chwili dziedzińca zewnętrznego właśnie jest po takim liftingu, a budynek, przed którym się znajdujemy, no to nowe, to nowa przestrzeń, nowa jakość dla ruchu turystycznego.
No, chcemy powiedzieć, że nadajemy z dziedzińca tuż przed restauracją Trattoria i możemy przymknąć oczy i przenieść się do tych czasów renesansowo-barokowych gdzieś pod niebem Italii, bo Trattoria to właśnie nazwa takiej, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy bed and breakfast. W tamtych czasach gospodynie gotowały, ważyły dania, zupy, a potem w tych kamieniczkach serwowano to kupcom, przejezdnym gościom itd., itd. Natomiast rzecz bardzo ważna, panie Hubercie, Hubert Piątkowski, kierownik projektu Wawel, dziedzictwo dla przyszłości, Zamek Królewski na Wawelu, bo wartość tej inwestycji oszałamia. 30 milionów to może i dużo i mało, ale w dzisiejszych czasach, kiedy gdzieś tam ta kultura jest trochę traktowana po macoszemu, to pieniądze niezwykłe i wartościowe, a dofinansowanie unijne ponad 21 milionów złotych.
No i to jest ten drugi projekt, który realizujemy, czyli właśnie dokładnie Wawel, dziedzictwo dla przeszłości i to są ogromne pieniądze, bez których no, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak naprawdę żadnego z tych zadań, bo no, budżet instytucji jest jaki jest, opiera się o dotacje i bez tych zastrzyków środków europejskich robić tak naprawdę dodatkowe rzeczy, ale też takie, które są jakby oczywiste, bo pewnie za chwilę o dziedzińcu arkadowym powiemy, no odbyć by się nie mogły i nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Co ważne? Ważne to, że ten projekt składa się z wielu zadań różnych. Jest bardzo interdyscyplinarny.
Ile jest tych zadań, panie Hubercie?
Ponad 18 i jeszcze do tego podzadania, więc no, całość do ogarnięcia to jest około 30 przeróżnych działań, które musimy zrealizować. Ja może szybko powiem o tych najważniejszych, o tych takich najbardziej
bardzo
kluczowych.
Proszę.
Zadanie największe, również wagowo finansowo, to jest remont i konserwacja dziedzińca arkadowego. To się składało z czterech zadań. Ja tam spróbuję teraz wymienić poprawnie, czyli telewizja dozorowa wraz z bezpośrednim systemem ochrony zbiorów, oświetlenie dziedzińca arkadowego, konserwacja dziedzińca arkadowego, ścian i detalu architektonicznego oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych. I to jest wartość prawie 11 milionów złotych. Kluczowa, no bo to najważniejszy element generalnie, jak wchodzimy na wzgórze i przechodzimy przez dziedziniec zewnętrzny, mijamy katedrę, no to oczarowuje nas dziedziniec arkadowy zresztą.
Odsyłam młodszych słuchaczy albo młodzież słuchającą Radia Wnet, chociaż powinno być teraz w szkole. Była kiedyś taka powieść niezwykła, Paziowie króla Zygmunta. I powiem szczerze, od tamtej pory jakoś to miejsce sobie umiłowałem, ale przez to, że właśnie przez tą lekturalną historię niezwykłą o tych paziach, którzy potem wyrastali albo na rycerzy, albo na takich huncwotów, bawidamków tutaj gdzieś pod niebem Wawela i Krakowa. Natomiast rzecz bardzo ważna, panie Hubercie, bo ochrona i wykorzystanie tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, ale pod kątem rozwoju kompetencji kulturowych społeczeństwa. I powiem szczerze, że bardzo często o tym słyszę, natomiast powiem szczerze, jak, panie Hubercie, to jest takie pytanie trochę wolicjonalne, trochę takie intuicyjne, no jak pobudzić to nasze społeczeństwo, które, no nie oszukujmy się, z roku na rok mniej czyta, nie interesuje się historią, przeszłością, bo chyba to jest ważne, żeby jednak ta spuścizna była kontynuowana.
No, między innymi robiąc takie audycje, czyli informując o tym, że taki Wawel jest, o jego wadze, która jest no, bezdyskusyjna. No, ale to też jest rola szkoły, to jest rola rodziców. No to są rzeczy generalnie, że tak powiem, dla mnie elementarne i oczywiste i mam nadzieję, że w tą stronę ta edukacja młodego pokolenia będzie podążać, żeby o tej historii uczyć dobrze i chcieć się o niej dowiadywać. Naszym zadaniem jest generalnie tą spuściznę utrzymać i troszczyć się o dziedzictwo narodowe, a rodziców i szkoły to, żeby generalnie tutaj przyjeżdżać i oglądać to na miejscu, czytać. I zwiedzać.
Więc raz jeszcze powtórzę, że jednym z celów jest ochrona i wykorzystanie tego naszego skarbu, jakim jest Wzgórze Wawelskie, ku rozwojowi kompetencji kulturowych społeczeństwa. I remont tego Wzgórza Wawelskiego, dostosowanie przestrzeni kulturowej do potrzeb dzisiejszych odbiorców, widzów, będziemy cały czas w Radiu Wnet powtarzać aż do znudzenia, tak jak powtarzamy, panie Hubercie, że Radio Wnet chce zmienić optykę Polek i Polaków, aby gdzieś tam odbijać ten szacunek do samych siebie, różnić się, czasem się pokłócić, ale iść gniazdowo w jednym kierunku, jako jedna wielka, dumna nacja, która ma się czym poszczycić, patrząc na te niezwykłe budowle, które oddychają przeszłością. Natomiast rzecz bardzo ważna, bo o tym musimy powiedzieć, bo dzięki temu projektowi, panie Hubercie, powstaje Centrum Informacji Multimedialnej, ale również strefa dla niewidomych. Wreszcie.
Tak, bo to jest jedno z zadań, dodatkowy element, który wprowadziliśmy w krwiobieg już istniejącego Centrum Promocji i Informacji. Dołożyliśmy dodatkową jakby właśnie funkcję, której w naszej opinii brakowało po prostu na Wawelskim Wzgórzu. I to jest takie miejsce, którym ci, którzy przychodzą na Wzgórze Wawelskie, ale ci też, którzy skończyli zwiedzać właśnie, bo mam nadzieję, będą mogli się odnaleźć w kilku strefach, które żeśmy wymyślili, które powstawały we współpracy między innymi z Alkiem Janickim, z którym nad tym pracowałem. To jest 5 stref, strefa informacji, strefa promocji, wiedzy poszerzonej, sensoryczne dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci. No i teraz mogę o każdej z nich kilka słów. Strefa informacji to video wall, no duża ściana generalnie dotykowa, poprzez którą się podchodzi. To jest taka informacja dla turystów, jak się odnaleźć, gdzie pójść, co zobaczyć, w jakich godzinach, jakie mamy punkty usługowe. Taka praktyczna wiedza, dodatkowo jeszcze wzbogacona o opis najważniejszych elementów architektonicznych z takimi krótkimi opisami, żeby też do nich podejść, żeby je zobaczyć, żeby wiedzieć generalnie tak naprawdę, bo nie każdy przychodzący na Wzgórze Wawelskie jest świadom tego, co tutaj tak naprawdę jest, więc to jest taki skrócony opis tego, co należy zobaczyć. Potem następna strefa to strefa promocji. Tutaj wielki ukłon w stronę pana Maćka Chłopickiego, który tę akurat część realizował. Piękne tiudy filmowe, takie 3-minutowe, pokazujące Wawel nieznany, za zamkniętymi drzwiami, z lotu ptaka, o 4 porach roku. To przeurokliwe są te filmiki, które mają z jednej strony zachęcić do zwiedzania, ale z drugiej strony pokazują naszą codzienną pracę konserwatorów, trudną, skomplikowaną, wymagającą czasu, skupienia i tak dalej. I te etiudy temu służą. Tak naprawdę to mamy się, to chwalimy się nimi. Więc o Wawelu prawie wszystko, strefa wiedzy poszerzonej, to jest 6 stanowisk komputerowych z ekranami dotykowymi i tam naprawdę w formie przewodnika, takiego paranaukowego w oparciu o teksty pana profesora Osowskiego i pana profesora Kuczmana, no to już możemy się dowiedzieć bardzo, że tak powiem, konkretnych informacji. Tak naprawdę o wszystkim, bo o zbiorach, o archiwach, o budowlach, o historii wzgórza, o archeologii. No trzeba przyjść i poczytać. To jest takie miejsce, gdzie ten przychodzący, jeżeli nie wie, to też może, ale ten, który wychodzi i ma pewien niedosyt wiedzy, to myślę, że spokojnie tą wiedzę w oparciu o tą strefę uzupełni. Strefa dla osób niepełnosprawnych, z której ja się cieszę szalenie, bo brakowało czegoś takiego generalnie na Wzgórzu Wawelskim. To jest forma zawieszonej na ścianie makiety, która ułożona jest chronologicznie i opowiada takie kamienie milowe, marketingowo mówiąc, dotyczące rozwoju jakby Wzgórza Wawelskiego. No i zaczynamy od prehistorii, zaczynamy od ilustrując ją cudownie mieniącym się amonitem. Mm-hmm. Pokazujemy mapę interaktywną, jak wyglądało Wzgórze Wawelskie, no w momencie wypiętrzania, czyli jeszcze przed osadnictwem. przechodzimy do epoki średniowiecza, którą ilustrujemy dwoma takimi najbardziej charakterystycznymi elementami, czyli reliefem rotundy Najświętszej Marii Panny oraz wykuszem Kurzej Stopy. Obok znajduje się kopia z katedry wawelskiej głowy z sarkofagu Kazimierza Wielkiego, no i oczywiście interaktywna mapa, jak wyglądało wzgórze wawelskie w okresie średniowiecza. Analogicznie renesans, tam dwóch Jagiellonów, Zygmunt Stary i Zygmunt August, też są to kopie z kaplicy zygmuntowskiej tym razem. To jest ważne, bo do kaplicy zygmuntowskiej i w ogóle do sarkofagu, czy tumby generalnie Kazimierza Wielkiego trudno podejść i trudno, że tak powiem, sobie to tak oglądnąć, jak tutaj to można. I dla osób widzących, niedowidzących, to jedne będą za pomocą ręki mogły je wymacać, no po prostu zobaczyć, jak to zostało wyrzeźbione, no a inni po prostu zbliżą się do tego, czego w katedrze robić się nie da. Renesans ilustrujemy jeszcze wykuszem Florentczyka, który znajduje się pięknym oknem wczesnorenesansowym z piękną ornamentyką. To też jest właśnie do dotknięcia, po to generalnie, żeby ci ludzie mogli, niedowidzący mogli sobie wyobrazić, jak wyglądała ornamentyka wczesnego renesansu. No i relief całego dziedzińca arkadowego, czyli trzech skrzydeł z kolumnami, z filarami, z arkadami, no po to, żeby poczuć ten rytm, harmonię, której zobaczyć trudno. I też ekran oczywiście pokazujący, jaka była zabudowa w wieku XVI i trzy alrasy, które tam prezentujemy, które można sobie skalować, powiększyć dla osób niedowidzących, to można wtedy spokojnie detale sobie pooglądać. Szybko barok, Zygmunt III Waza, no to upadek niestety wzgórza i oczywiście związany z przeniesieniem generalnie funkcji stolicy już do Warszawy, ale po wielkim pożarze w 1582 roku następuje przebudowa skrzydła zachodniego i wprowadzamy formy wczesnego baroku rzymskiego i w formie reliefu też tą elewację skrzydła północnego możemy sobie na tej ścianie pooglądać. I kończymy Wawelem współczesnym, czyli tak naprawdę takim, jaki jest w chwili obecnej, w formie tej interaktywnej mapy, a towarzyszyć temu będzie jeszcze opowieść, która w tej chwili jest ostatnim zadaniem, które realizujemy w projekcie, ponieważ budujemy wystawę Wawel odzyskany.
O tym chciałem właśnie do tego nawiązać i do tego tak zmierzałem, uśmiechając się do pana Huberta Piątkowskiego, kierownika projektu Wawel, dziedzictwo dla przyszłości Zamek Królewski na Wawelu. No ponieważ to jakby nie patrzeć, być może ta informacja gdzieś umknęła podczas lekcji historii, kojarzy się z datą 1905 roku.
Tak, wtedy wzgórze wawelskie odzyskujemy z rąk austriackich. No i dzieje się jakby historycznie rzecz niewiarygodna, dlatego że to, co zostało zostawione, albo stan generalnie obiektów, budynków na wzgórzu wawelskim, no był, mówiąc prosto, tragiczny. I niebywały zryw społeczny, który się dzieje tak naprawdę przez całe potem dwudziestolecie międzywojenne. Przerywa to wojna, koncepcje, co z tym wzgórzem zrobić i tak dalej, będą ilustrowane właśnie tą wystawą. Od Akropolis Wyspiańskiego, potem przez Prylińskiego, przez no wszystkie te koncepcje, Szyszko-Bohusza i tak dalej, które, no, które należy pokazać, żeby uświadomić, jak to wyglądało między 1905 rokiem a stanem dzisiejszym.
Wyjdę w słowo, panie Hubercie. Czasami zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach nasze społeczeństwo byłoby stać na taki odruch serca, by ratować, restaurować to wzgórze wawelskie.
No ja głęboko wierzę, że tak. Natomiast też mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, że tutaj się nic takiego nie wydarzy, żeby takie zrywy musiały mieć miejsce. To też oczywiście mentalnie inaczej wyglądało w 1905 roku i potem przez dwudziestolecie międzywojenne inaczej dzisiaj, ale ja myślę, że w świadomości Polaków to miejsce no, ma wagę przeogromną i że chyba przecież nie byłoby takiego kłopotu. Tak. Na szczęście radzimy sobie sami, radzimy sobie też funduszami europejskimi, więc możemy generalnie bez takich...
Wielka inwestycja i co? Ten wielki lifting, natomiast tak jak mówię, no, o tym wzgórzu wawelskim przecież pisał i Kazimierz Wierzyński, tak? sam wielki Konstanty Ildefons Gałczyński, wielu innych poetów, bo to miejsce magiczne. Natomiast dzięki panu, pan się uśmiechnie też, ta rzecz niezwykła, czyli Wawel o zmierzchu, czyli muzyka. I muzyka też tutaj zagościła znowu.
A to ja powiem tak troszkę bardziej ogólnie, przechodząc za moment do muzyki, że poza tą działalnością jakby ekspozycyjną, oczywistą, wynikającą z misji, Zamek stara się realizować też takie inicjatywy, które no poza to wykraczają. I jedną z tych inicjatyw jest Festiwal Wawel o Zmierzchu, który w tym roku miał swoją 12. edycję i cieszył się większą popularnością i zainteresowaniem niż w latach ubiegłych, co mnie akurat osobiście bardzo cieszy, kierując tym projektem, tym festiwalem. Oczywiście we współpracy z grupą twórczą Castellą, z panią profesorą Małgosią Janicką Słysz i Krzysztofem Sadłowskim we trójkę oczywiście współpracy z dyrekcją, z panią dr Zantą Ziernicką realizujemy ten festiwal. Ponad 11 tysięcy widowni w tym roku. No to dużo. To jak na festiwal, który...
No i ta corda cordiale, która gdzieś tam siedzi mi w tyle głowy.
Corda cordiale, tak, ale to też historia, bo ta orkiestra powstała na potrzeby pierwszego festiwalu. Została stworzona, wymyślona i do tej pory trwa. I sama w sobie, ale i z nami na tym festiwalu, grając również poza Wzgórzem Wawelskim.
Ale powiem panu to, co powiedzieliśmy sobie w rozmowie przedstępnej, przed wejściem na antenę, bo dzisiaj nadajemy z tego cudnego, pięknego Wzgórza Wawelskiego. Wawel wokół łamy gościmy na dziedzińcu restauracji Trattoria. Brakuje mi takiego zespołu, coś, co można widzieć w innych zakątkach Europy, że jest ta dworska orkiestra, która przegrywa, a to na lutniach, a to na skrzypcach, a to w strojach z epoki. Są takie plany, aby coś takiego zagościło w tym anturażu Wzgórza Wawelskiego, panie Hubercie?
No to jest rzecz rozwojowa. Myślę, że absolutnie do zrealizowania. Jeżeli takie decyzje podejmie dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu i zechce taki projekt wprowadzić na Wawel, to myślę, że jest potencjał nie tylko w Krakowie, żeby taki zespół znaleźć i go tutaj w jakiś tam sposób zaangażować.
Zwłaszcza, że mamy te piękne rzeczy, bo powiem panu i słuchaczom, przypomnę, że nie wiem, gościliśmy w Barenowie Sandomierskim, gościliśmy w Krasiczynie, jesteśmy na Wawelu. Mnóstwo jest tych pięknych zakątków, gdzie właśnie ta muzyka by jeszcze dodała tej niezwykłości. Bo przecież muzyka łagodzi obyczaje. Jest to pan prowadzący Wawel o Zmierzchu Festiwal, sam o tym najlepiej wie. Natomiast zbliżając się do końca naszej rozmowy, panie Hubercie, rzecz bardzo ważna, bo pytałem o to też panią Magdalenę Ozgę, kiedy rozmawialiśmy o Arrasach. Dlaczego akurat Wawel? Czy to był przypadek, że pan tutaj trafił, czy z uporem maniaka od maleńkości mały Hubert Hubercik stwierdził, będę pracował na Wawelu, będę tam codziennie?
Nie, Magda Ozga to moja koleżanka ze studiów, bo razem historię sztuki studiowali i ja pamiętam, że wychodząc za każdym razem przed drzwi Collegium Juridicum na Grodzkiej 53, kiedy odwracałem się w prawo i patrzyłem na to niezwykłe wzgórze, to od samego początku, ale też oczywiście wcześniej szkole średniej i tak dalej, ja nie jestem Krakusem, pochodzę z Brzeska, ale o tym Wawelu myślałem. Potem już kiedy trafiłem na historię sztuki na studia, to było to miejsce wymarzone i tak od 23 lat z nich związane. No, staram się dla tego miejsca pracować najlepiej jak potrafię, realizując różne projekty i inicjatywy, no między innymi Wawelnictwo dla przyszłości.
Lekko wzruszony, choć uśmiechnięty, pan Hubert Piątkowski, kierownik projektu Wawel, dziedzictwo dla przyszłości, Zamek Królewski na Wawelu. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Może bardzo coś jeszcze dziękuję, ale chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach tylko powiedzieć, szybciutko, bo o tym nie powiedziałem. Wracamy na moment do Centrum Multimedialnego. Dobrze. Bardzo istotna i bardzo ważna strefa dla dzieci. Z grami historycznymi, układankami, opartymi o legendy wawelskie. Świetnie zanimowane i uczące, mądre i tutaj zachęcam. Szczególnie, że tak powiem, mieszkańców Krakowa. Na niedzielny czy sobotni spacer. Mm-hmm. Proszę zajrzeć do MCI i proszę pokazać i dać możliwość pobawienia się tymi grami. I druga rzecz, która też jest istotna i to jest dla wszystkich turystów, to aplikacja, którą żeśmy w ramach tego stworzyli. Mm-hmm. Jest aplikacja Wawel. Ściąga się ją ze sklepu Google lub z App Store'a. za darmo oczywiście, na telefon swój osobisty lub na tablet. 50 bikonów rozmieszczonych na całym terenie wzgórza w formie, to forma takiego mini przewodnika. Urządzenia komunikują się z tymi bikonami, pokazują zdjęcia, pokazują generalnie informacje. Wszystko to jest oczywiście w języku polskim, w języku angielskim. Będziemy dorabiać pozostałe wersje językowe. No to już nie zmieściło się w projekcie, więc to będziemy robić sami. Pewnie już niebawem. Ale ta aplikacja bardzo fajna, bardzo przyjazna i dla tych, którzy chcą sami, bez przewodnika. Bez chodzenia z przewodnikiem klasycznym, książkowym. Myślę, że bardzo fajna, współczesna forma zwiedzania. To musiałem uzupełnić.
Coś dla solistów, czyli ci, którzy chcą własnym tempem w przełamaniu czasu przechadzać się po tych wzgórzach. Dziękuję pięknie. Pan Hubert Piątkowski, kierownik projektu Wawel, dziedzictwo dla przyszłości, Zamek Królewski na Wawelu. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Zespół ma nam pan lubi?
Och, wielbiam.
No to pięknie, bo teraz z krążka Znaki Szczególne, ten jeden z ostatnich hymnów, bo przecież Kraków ma wiele pieśni, songów poświęconych temu miejscu. Kraków, 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 ocean wolnego czasu. Marek Jackowski, Olga Jackowska, ten niezwykły, stary, dobry manam, który na antenie Radia Wnet rozbrzmiewa. Studio Dublin wciąż trwa.